Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór w kolejnym odcinku naszego sobotniego cyklu. Dziś, drodzy Państwo, odwiedzimy nowo otwarte Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, by przekonać się, jak tradycja może zyskać nowoczesne oblicze. Wybierzemy się także w podróż do Korei Południowej, kraju kontrastów, który fascynuje swoją kulturą i codziennością. Spotkamy się również z pisarzem Przemysławem Piotrowskim, który nie tylko pisze o strachu i przygodzie, ale sam ich doświadczył na własnej skórze. A na koniec przeniesiemy się w świat scenicznego blasku, odwagi i ekspresji, czyli artystyczny świat drag queen. Serdecznie zapraszam.
Ciekawi świata. Oh, what a way to find out. Heard it from somebody else. I know you said you were sorry. I actually believed you as well. Funny how love can bring your guard right down when you should have been watching. I know everything I do feels like lose-lose. No matter what I do, if I walk away, I've nothing left. If I take you back, I can't forget. Damned if I do, damned if I do. No matter what, it's gonna leave a bruise. It's a lose-lose. A part of me wants to forget. The other one knows I can't. I wanna tell you it's alright. I tell you I understand. Is it just pride that keeps me holding on? Oh, I should be packing it in. Feels like a lose-lose. No matter what I choose, if I walk away, I've nothing left. If I take you back, I can't forget. Damned if I do, I'm damned if I do. No matter what, it's gonna leave a bruise. It's a lose. No matter what I choose, if I walk away, I've nothing left. If I take it back, I can't forget. Damned if I don't, I'm damned if I do. No matter what, it's gonna leave a bruise. It's a lose-lose. Ciekawi świata.
Nowe otwarcie, nowa energia i zupełnie nowa opowieść o świecie. Tak dziś wygląda dawne Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, które zyskało nową nazwę i nowoczesną formę – Muzeum Kultur Świata. To jest miejsce, gdzie spotykają się stroje z Wielkopolski i egzotyczne artefakty z najdalszych zakątków globu. Obiekt, który zyskał m.in. oświetlenie elewacji i rzecz bardzo praktyczną windę, zwiedził już Jacek Butlewski.
Zupełnie inaczej to muzeum wygląda teraz niż jeszcze 5-6 lat temu. Nowoczesność wkradła się, ale też kompletnie przearanżowana ekspozycja.
Tak, no, lata mijają. Aneta Skibińska, kustosz, kierownik Muzeum Kultur Świata. Otwieraliśmy tę naszą siedzibę w roku 1987. Od tego czasu nie było żadnego remontu. Nadszedł już zdecydowanie czas na to, żeby zrobić nie tylko remont, ale przede wszystkim modernizację. My, muzealnicy w Muzeum Kultury Świata, jesteśmy ostatnimi ludźmi na świecie, którzy chcieliby mówić, że ten człowiek ma wyższą wartość, ten mniejszą. A każdy obiekt jest wymyślony przez człowieka, zrobiony przez człowieka, używany przez człowieka, kochany przez człowieka albo nielubiany przez człowieka. I te historie o człowieku mają ilustrować nasze artefakty. Ważny dla nas jest tak but z XIX wieku, podkuwany tysiące razy kawałkiem skóry najmniejszej, bo but był wtedy bezcenny i bardzo wartościowy, jak i rzeczy ze metali szlachetnych, jak na przykład biżuteria. To u nas nic nie jest bardziej warte, więcej warte, mniej warte. Po prostu jest aktorem, który opowiada o człowieku, który go zrobił i używał.
Z otwarciem nowej wystawy wątek nie tylko kulturowy, ale także społeczny. I rozumiem, że takie spotkania wokół jednoczenia różnych kultur i pokazywania tych różnych kultur, różnych społeczeństw, różnych ludzi będzie wybrzmiewać.
Jak najbardziej. Mamy szeroki program edukacyjny, w którym chcemy trafić do odbiorców w różnym wieku, do dzieci, do dorosłych naturalnie, także do osób starszych. Chętnie umawiają się do nas na przykład osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I chcemy zapraszać też społeczeństwa, które danych przedmiotów używają, które my pokazujemy. A więc na przykład przyjechało do nas do Poznania bardzo wielu Ukraińców i stali się z najbliższymi sąsiadami i współmieszkańcami Poznania. Chcemy, żeby i oni o sobie mówili. Także będziemy systematycznie zapraszać ludzi z różnych kultur i wiem już na przykład, że w listopadzie będzie weekend poświęcony kulturze albańskiej i na dziś już mamy umówione na wiosnę spotkanie z kulturą Serbów, Życzan, z Nadłaby, o których tak niewiele wiemy, mimo że są naszymi sąsiadami. Dalsze uzgodnienia co do spotkań w naszym muzeum będziemy jeszcze doprecyzowywać, ale na ten moment już mogę zaprosić chociażby w listopadzie na spotkanie albańskie.
Nie wiem, czy wiele osób pamięta, jak tutaj wyglądało, bo wyglądało po prostu niezachęcająco.
Taki trochę skansen jeszcze z tamtej epoki.
Skansen i to źle utrzymany.
Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki.
Zmieniło się wszystko, zaczynając od elewacji, od dachu. Jest podświetlenie budynku. Budynek wygląda po prostu elegancko. Kiedy wejdziemy do części recepcyjnej, zobaczymy zieloną ścianę, kwieconą, czy ozdobioną zielonymi roślinami. Jest sklepik, jest dobrze zorganizowana recepcja. Jest przestrzeń edukacyjna, jest pracownia konserwacji obiektów etnograficznych. No i są trzy wystawy, dlatego że w przestrzeni klatki schodowej, ze względu też na jej wysokość, umieszczone są kapliczki przydrożne z Wielkopolski, dobrze zakonserwowane i właściwie prezentujące się. To ciekawe, bo wchodząc po schodach można je widzieć z różnej perspektywy, jakby iść wraz z ich wysokością, wchodzić do góry wraz z ich wysokością. A ponadto dwie wystawy, jedna wystawa Kreacje, która pokazuje regionalne kostiumy, ale też sposób ich rekonstruowania, warsztat, w jakim odtwarza się dawne stroje i egzotyka, w taki sposób ciekawy zapisany, bo ze znakiem zapytania, a więc prezentujące te niepolskie, te pozaeuropejskie kolekcje. Obydwie są bardzo dobrej kompozycji, świetnej aranżacji.
A inny wątek związany ze strojami już w niedzielnym spisie treści. A my już za chwileczkę wybierzemy się do Korei Południowej. Saturday sipping back in the garden, thinking about what lies at the bottom of the glass. Lifting my head, I saw her watching. Best thing I knew, we were D&M talking on the grass.
mama said.
Listen so hard, my eyes start to water. Calling me out, you're my mama's daughter. You see right through me. I confess it, I've been hiding. Took 2 seconds to recognize it. You see right through me. You've been away so long. I don't know where you've gone. Locked up in your head. Talking yourself undone. Letting your feelings run. Just move back a step.
W poprzednim tygodniu poznaliśmy historię Marty Jeziorskiej Kim, Polki, która od lat dzieli życie między Polskę a Koreę Południową. I dziś ponownie zajrzymy do tego niezwykłego kraju. Pełnego kontrastów, dyscypliny i nowoczesności, ale też i pięknej tradycji. Porozmawiamy o codziennym życiu Koreańczyków, o ich podejściu do pracy, relacji, a także o tym, co dla nas, Europejczyków, wciąż pozostaje tam zaskoczeniem.
Ciekawi świata.
Gdyby pani mogła nam zdradzić, jak wygląda w Korei sam proces rekrutacji do pracy, bo oprócz doświadczenia, na co jeszcze zwraca się uwagę? Czy na prestiż uczelni, rekomendacje, a może też i na wygląd?
Jak najbardziej. W zasadzie wszystkie te rzeczy, które pani wymieniła, są istotne. Myślę, że jest różnica między rekrutacją Koreańczyków i obcokrajowców. Jedną z najważniejszych rzeczy, ja to tak nazwałam sama sobie paradoks wizy, polega na tym, że żeby dostać pracę, trzeba mieć wizę, a żeby dostać wizę, trzeba mieć pracę. Także to jest troszeczkę takie błędne koło.
Czyli poradzili sobie z tą sytuacją.
Tak, poradzili sobie z tą sytuacją. Da się jak najbardziej dostać pracę w Korei, tylko trzeba się przygotować, że to nie jest droga uproszczona. Wręcz przeciwnie. Myślę, że dla osób, które planują spontanicznie porzucić życie, mają takie marzenie, żeby wyjechać, bo i gdzieś się załapać. Myślę, że wszystko jest możliwe, ale trzeba to bardzo dobrze przemyśleć, ponieważ sami Koreańczycy mają problem ze znalezieniem pracy, a rynek w tym momencie, jeżeli chodzi o obcokrajowców, którzy mówią bardzo płynnie po koreańsku, jest przesycony. Także konkurencja jest bardzo duża. Żeby dostać wizę do pracy, należy po prostu mieć łódź szczęścia i w momencie rekrutacji, jeżeli zostaniemy zaproszeni na wywiad o pracę, firma musi nas chcieć na tyle, żeby pomóc nam zdobyć tą wizę, czyli musimy dostać od niej rekomendacje i ona nam otworzy tą ścieżkę, żeby dostać tą wizę. Natomiast, tak jak wspomniałam, firmy w 95% nie mają ochoty ani nie mają czasu na to, żeby nam pomagać,
żeby wspomóc.
W momencie, kiedy jest cały sznur innych osób, które mogą mieć tą wizę. Także tutaj na tym polega ten problem, że żeby zdobyć tą wizę, żeby dostać pracę na przykład w jakiejś firmie, w jakiejś korporacji, firma musi być chętna, żeby pomóc nam w zdobyciu tej wizy. Czyli się nie zdarza często.
Tak, czyli można podsumować to, co pani powiedziała, że cudzoziemcy są bardzo mile widziani, ale w roli turysty, a niekoniecznie rezydenta. No właśnie, na co może liczyć cudzoziemiec, który dostanie już zatrudnienie w Korei?
Praca w Korei wiąże się z tym, z długimi godzinami, wiąże się z tym, że nasi przełożeni będą patrzyli na nas troszeczkę inaczej i może być od nas oczekiwane troszeczkę więcej. tak? Na przykład zdarza się, słyszałam takie od moich znajomych komentarze, że zostali zatrudniani na jedno stanowisko, ale tutaj potrzebna była pomoc przy tym, a tutaj potrzebne było, żeby ktoś coś przetłumaczył. I gdzieś tam to nasze stanowisko jest troszeczkę rozmyte i pomagamy w zasadzie ze wszystkim i z niczym. Także jeżeli chodzi o samą pracę, ona może stać się taka zupełnie wielowarstwowa.
A czy za tę dodatkową pracę dostaje się też i dodatkowe wynagrodzenie?
Nie, zazwyczaj nie. To już jest... To właśnie... To wszystko bazuje na tym, że jest duża konkurencja i ciężko jest obcokrajowcom zdobyć pracę w firmie, jeżeli nie chcemy uczyć angielskiego, bo to jest jeszcze osobna kategoria osób, która chodzi do takich szkół dodatkowych, zwłaszcza osoby z krajów anglojęzycznych, które wtedy mają ułatwioną tą drogę do zdobycia pracy. Natomiast w kontekście właśnie takiej jakiejś specjalistycznej, ktoś by chciał pracować właśnie, nie wiem, w jakiejś firmie IT, czy ktoś chciałby w klinice chirurgii plastycznej, tak? Tutaj będziemy traktowani bardzo rygorystycznie i wcale nie jest powiedziane, że będziemy zarabiać duże, wysokie pieniądze i będziemy na pewno pracować więcej za mniej, bo tych ofert nie jest dużo. I oni o tym wiedzą, że tych ofert nie jest dużo.
No, to kreśli pani przed nami taką wizję w kraju, który stawia ogromne wyzwania, ale też i pewne granice, zwłaszcza dla tych wszystkich cudzoziemców, którzy chcieliby tak korzystać z wszystkich dogodności, jakie oferuje Korea Południowa, a to tak nie do końca się udaje, jak słychać. Dzisiaj moim gościem jest pani Marta Jeziorska-Kim. Do rozmowy wracamy już za momencik.
Se ouviram gritos da noite, saúde à noite pela madrugada. Rede sabia, sarique, caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saciperê, boitatá.
Przenosimy się do Korei Południowej. Dzisiaj moją i państwa przewodniczką jest pani Marta Jeziorska-Kim. To drugie nazwisko znaczy, że pani mąż jest Koreańczykiem.
Tak, zgadza się.
Wracamy jeszcze na momencik na ten rynek zawodowy w Korei. Jak długo tam należy pracować, żeby później móc przejść na zasłużoną emeryturę?
Pracuję zdalnie w tym momencie, także mam ubezpieczenie zapewnione z firmy, ubezpieczenie zdrowotne, ale nie jestem pewna, czy dla obcokrajowców w momencie, kiedy oni mają aż taki niski przyrost narodzin, na przykład w momencie, kiedy społeczeństwo się bardzo starzeje, ta emerytura jest realna, na przykład za 20 lat. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Także ja to po prostu traktuję w ten sposób. Mam ubezpieczenie zdrowotne, bardzo dobre. Jak w każdej firmie, dostaję pensję, dostaję wynagrodzenie, dostaję bonusy. Natomiast jeżeli chodzi o tą składkę emerytalną, chodzą różne opinie na ten temat, także nie jestem pewna, czy mogę na to liczyć w przyszłości, czy nie.
Ale łączy pani swoją przyszłość jednak z Koreą?
Tak, myślę, że moja przyszłość jest na zawsze złączona z Koreą. Mam tam rodzinę, mam tam pracę, mam również rodzinę w Polsce i jestem połączona z dwoma krajami, także przemieszczam się między nimi i traktuję te dwa kraje jak moje domy. Mam dwa domy.
Dobrze. Pani Marco, to zarobiliśmy, zarobiłyśmy pieniądze. Tak. I teraz wybierzemy się na zakupy do sklepów koreańskich. Może zaczniemy od zakupów spożywczych. Ile tam kosztuje chleb? Mleko, masło.
No na przykład karton mleka potrafi kosztować około 8 zł. Chlebek, w zależności czy pójdziemy do jakiejś piekarni takiej, która użyła lepszych składników, czy kupimy chleb tostowy, tak? Także to też zależy. Natomiast jeżeli patrzymy na te najtańsze opcje, no to też myślę, że to jest granica jakichś $2, czyli jakiś 8 zł za na przykład paczkę chleba tostowego. Są takie miejsca, w których można zjeść troszeczkę taniej. Koreański kimbap, czyli takie koreańskie sushi, powiedzmy, nazwijmy to. To też w tym momencie można zjeść za około 5000 won, czyli jakiś 14 zł. Także myślę, że to są jakieś takie najtańsze
ceny. Dla nas bardzo atrakcyjne,
tak,
propozycje cenowe.
Tak. To są oczywiście miejsca, które są prowadzone przez zazwyczaj starsze panie. One są malutkie, często mają tylko wynosy albo dwa krzesełka. Natomiast są bardzo smaczne i myślę, że są świetnym rozwiązaniem. Sama z nich korzystałam, jak byłam studentką.
Kuchnia koreańska zresztą zaliczana jest do tych najsmaczniejszych i też jednych z najzdrowszych kuchni na całym świecie. Gdyby pani mogła nam coś zaproponować smacznego, to będę
ojejku,
wdzięczna.
Ojejku, to zależy, co lubimy. Natomiast jak najbardziej, jest to kuchnia bardzo zdrowa, bo bazuje na fermentacji, tak? Sfermentowanej kimchi, czyli sfermentowana kapusta z dodatkiem pasty, gochujang. Natomiast myślę, że wszystko może być bardzo dobre. Mają przepyszną wołowinę. Jedna z najlepszych wołowin, jakie można zjeść, czyli wołowina Hanu. Myślę, że często ludzie mylnie myślą, że kuchnia koreańska jest bardziej wegetariańska, czy bardziej nastawiona na ryby i herbatę, tak? Czasem wydaje się, że gdzieś tam jest zrobione to porównanie z Japonią, ale jest bardzo inaczej. Kuchnia koreańska jest bardzo mięsna, oni lubią mięso, bazuje na kawie, oni są wielkimi kawoszami, kawiarnie są na absolutnie każdym kroku. Także większość potraw jest zrobiona na mięsie. Jest oczywiście, jak wszyscy wiemy, dosyć ostra w Korei. Trzeba uważać na to, jeżeli na przykład w Polsce nasza paleta jest nie stworzona do tego rodzaju ostrości. Natomiast powolutku można się do tego przyzwyczaić. Myślę, że dużo pysznych rzeczy
na
możemy tam skosztować.
To znajdziemy w karcie, tak. A najbardziej oryginalne danie, z jakim pani przyszło się zmierzyć?
Oryginalne danie. Nie wiem, czy mogę nazwać to oryginalnym daniem, natomiast była to żywa ośmiornica. To jest dosyć przykra potrawa, natomiast jest to mała ośmiorniczka, która jeszcze się rusza, macki. Zostało mi to podane, jak jeszcze byłam studentką i nie miałam, akurat byłam w sytuacji, że ciężko byłoby mi odmówić, ponieważ to właśnie moi nauczyciele i moi wykładowcy wzięli nas, obcokrajowców, na właśnie, żeby pokazać coś innego, tak? I tutaj, no, przeżyłam to dosyć ciężko.
Tak. To mogłam nie pytać.
Lepiej nie pytać, ale to takie najbardziej kosmiczne zderzenie, natomiast większość potraw dzieli się na albo ostre, albo kompletnie, nie to, że bez smaku, tylko takie kompletnie nieprzyprawione. Mało jest rzeczy po środku, także albo mamy właśnie jakąś zupkę, która przypomina nam bardziej rosołek, taki bardzo wodnisty, albo mamy lawę w misce.
A jakie drobne gesty są szczególnie ważne i dobrze widziane?
No na pewno dobrze znany nam ukłon, tak, sama zaczęłam, po prostu wchodzi to w krew. Potem człowiek się zachowuje jak taki gołąbek, jak wraca do swojego kraju, właśnie kłaniając się ukłon głową, czy całym ciałem, w wyrazach szacunku do drugiej osoby, bez względu na to, kim ona jest. Na pewno każdy absolutnie to wykonuje w Korei. Natomiast z takich ciekawych rzeczy, jeżeli na przykład pierwszy raz spotykamy Koreańczyka, trzeba właśnie się liczyć z pytaniem o wiek, bez względu na to, czy mamy 50, 60 czy 80 lat, to pytanie padnie. Także po prostu wesoło to przyjąć i odpowiadać, bo oni muszą sobie uszeregować, kto jest najstarszy.
Pytanie. I wówczas inaczej się po prostu zachowują wobec tej osoby? To stąd wynika to pytanie.
Tak, stąd dokładnie wynika to pytanie, że oni potrzebują uszeregować, zrobić tą hierarchię. Osoba starsza ma więcej władzy, więcej, ale też więcej szacunku. Także osoby młodsze muszą się zwracać z większym szacunkiem, natomiast osoba starsza często musi zapłacić za obiad. Także to jest coś za co. Natomiast jeszcze ciekawą rzeczą, o którą możemy zostać zapytani, no teraz to już może rzadziej, ale kiedyś to pamiętam, że zaskoczyło mnie to, jak zostałam zapytana, jaką mam grupę krwi. To było drugie pytanie, które mnie trochę wręcz zaintrygowało i trochę przestraszyło, bo nie miałam pojęcia, jaką mam grupę krwi. Natomiast pytanie o grupę krwi nie jest niczym innym jak pytaniem trochę odpowiednik naszego znaku zodiaku, bo jest takie bardzo luźne wierzenie, że czy jesteśmy grupą krwi A czy B, takie cechy charakteru są nam przypisane, na przykład grupa krwi A to są osoby, które są bardziej poukładane i uporządkowane, a grupa krwi B to są osoby bardziej buntownicze i spontaniczne. Oczywiście jest to bardzo luźno traktowane, to jest bardziej tak samo jak, prawda, nasze znaki zodiaku, natomiast teraz często się spotyka, że ludzie pytają o MBTI, czyli te testy osobowości. Do tego stopnia, że dwóch moich znajomych było zapytanych o wywiadzie o pracę. Z jakiej grupy osobowości są. Także w tym momencie mam wrażenie, że grupa krwi przeskoczyła właśnie na to. Ludzie mają w jakichś opisach i przedstawiają się w ten sposób.
No to niejako skracają sobie drogę do poznania człowieka.
No właśnie, bo oni są bardzo skuteczni. Także tak, wszystko, żeby przyspieszyć ten proces. Także to też jest takie dosyć zabawne, że pytanie, wręcz ustalenie wieku i ustalenie osobowości człowieka, to są takie pytania wstępne.
Naszym gościem była Marta Jeziorska-Kim, a za chwileczkę w Ciekawych Świata spotkanie z Przemysławem Piotrowskim.
Ciekawi świata.
A teraz przeniesiemy się w świat emocji, adrenaliny i niebezpiecznych podróży. Naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Piotrowski, autor thrillerów i powieści sensacyjnych, który zanim zaczął pisać, sam przeżył przygody godne bohatera książki. Budował drapacze chmur, pracował na platformach wiertniczych, był dziennikarzem śledczym, a dziś pisze o strachu i ludzkiej odwadze. I jak sam mówi, nie można pisać o strachu, jeśli samemu się go nie doświadczyło.
Tak, oczywiście zdarzyło się parę takich sytuacji i podtrzymuję to, co powiedziałem, bo ktoś, kto nie przeżył prawdziwego strachu, takiej świadomości, że w zasadzie może zaraz stracić życie, a jeśli nie zaraz, to nie wiem, na przykład zostanie porwany, to nie będzie w stanie tego przedstawić wiarygodnie. No jedna z takich sytuacji miała miejsce właśnie w Kolumbii, gdy pojechaliśmy do takiej dzielnicy Bogoty, Ciudad Bolivar, ona się nazywa, to są najgorsze slumsy Kolumbii, w zasadzie jedne z najgorszych w Ameryce Południowej. No wiadomo, domy z kartonu, blachy falistej, pustaków, wszystkiego, co tam wpadnie tym ludziom pod rękę, żeby mieli z czego postawić te, to nawet nie domy, to jakieś chałupy, tak? No i tam tak naprawdę policja nie wjeżdża od kilkudziesięciu lat. Tam rządzą gangi, tam rządzą kartele. Ja się uparłem. Mieliśmy przewodników oczywiście, mieliśmy ochronę, ale mimo wszystko to było niezwykle niebezpieczne i rzeczywiście pojawiała się taka sytuacja, że stanęliśmy w takim korku, no bo tam nie ma żadnego planowania przestrzennego. Ci ludzie budują te chaty jak chcą, często są jakieś zwężenia i na takiej bardzo wąskiej uliczce się zatrzymaliśmy. Wtedy się zlecieli wszyscy, bo zobaczyli, że w środku jest dwóch białych, a tam żaden tak zwany gringo się nie zapuszcza, bo praktycznie z automatu kończy się do rallyingu bardzo źle. No i mało brakowało, żeby dla nas też się źle skończyło. Tutaj podziękowania dla Roberta, naszego ochroniarza, kierowcy, który po prostu zachował się bardzo odpowiedzialnie i po prostu wyrwał, gdzieś tam rozwaliliśmy po drodze jakieś, ja nie wiem, co to były, jakieś tam donice, jakieś kwiaty, jakieś pergole, cokolwiek i po prostu uciekliśmy stamtąd, ale było naprawdę niebezpiecznie, bo w pewnym momencie to tam zostaliśmy otoczeni przez, nie wiem, no kilkudziesięciu takich no i dzieciaków, i młodych facetów, zrobiło się gorąco.
Mm-hmm. No to ma pan bardzo niebezpieczny zawód.
No to wie pani, to zależy jak na to patrzeć. No, jeżeli jest się takim klasycznym pisarzem kanapowym, no to jest to zawód bezpieczny. Jeżeli jest się...
No to wtedy pisze się ładne, romantyczne historie.
Tak, a jeżeli naprawdę chce się właśnie doświadczyć tego życia, żeby później wiarygodnie to przedstawić w książkach, no to zdarza się, że trzeba wstawić głowę tam, gdzie nie odstawiają nogę. Chodzę na siłownię, chodzę na matę, jiu-jitsu brazylijskie, staram się, tam chłopaki często wycierają mną matę, jak naprawdę koszmarnie, bo to te młode harpagany są okropne. Ja już mówię, 43 lata na karku, zaraz będzie 44. No ale staram się, walczę, nie poddaję się. Staram się też żyć, bo ja uważam w ogóle, że żeby dobrze pisać, trzeba żyć. Po prostu trzeba doświadczać tego życia, bo jeśli się go nie doświadcza, no to później się klepie w klawiaturę i tak naprawdę to wszystko to jest tylko i wyłącznie projekcja danego pisarza, a nie to, jak wygląda świat naprawdę.
No pan lubi żyć na, jak to się mawia, na wysokich obrotach, prawda? Bo tak, uczestniczył pan w sekcji zwłok, był pan w prosektorium, w kolumbijskiej dżungli, na platformie wiertniczej, no czyli musi być pan i odkrywcą, i reporterem, i też chyba po części psychologiem, może nawet psychologiem śmierci?
Psychologiem śmierci? Nie, no to chyba za dużo dopowiedziane, natomiast no tak, te wszystkie rzeczy, o których tutaj pani wspomniała, dają mi niesamowite źródło inspiracji. Część z nich oczywiście była spowodowana tym, że specjalnie pojechałem w takie miejsce, żeby napisać książkę. Tak było w przypadku chociażby Kolumbii, gdzie musiałem ruszyć śladami tego najgorszego seryjnego mordercy w historii świata, czyli Luisa Alfredo Garavito. No inaczej nie wyobrażałem sobie napisać książki o takim człowieku. Trzeba było poczuć te zapachy, porozmawiać z ludźmi, zobaczyć te miejsca, w których on przebywał, żył, funkcjonował, zabijał, pracował. No ja jestem już takim człowiekiem. Nie jestem, jak ja to mówię, pisarzem kanapowym. Ja muszę najpierw pojechać, sprawdzić, zobaczyć i dopiero zabieram się za pisanie, gdy już mam pełną wiedzę na ten temat i jestem w stanie przedstawić ten świat taki, jaki on rzeczywiście był, jak on wygląda. No, jeśli chodzi o platformy wiertnicze, to tam przepracowałem mieszkałem 7 lat i poznałem tam naprawdę masę niesamowitych, niesamowicie ciekawych ludzi, a każda historia to w zasadzie, no może przesadzam, że to jest temat na książkę, ale z każdego człowieka można było wyciągnąć naprawdę niesamowite historie, a że trafiałem też na wielu ludzi, na przykład po wyrokach, tak, którzy gdzieś tam w tym świadku przestępczym funkcjonowali, to później mogłem się nasłuchać różnych ciekawych historii.
Kolejne spotkanie z Przemysławem Piotrowskim już jutro po godzinie 17. Pisarz będzie gościem Męskiego Profilu.
Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół.
Stylizacje, mocny makijaż, błysk reflektorów i ogromna odwaga, by być sobą. Tak wygląda świat drag queen. Za tą sceniczną kreacją stoi często głęboka opowieść o tożsamości, wolności i sztuce przekraczania granic. Z artystą i performatorem Maciejem Gąsiem-Gośniowskim o fenomenie drag kultury, emocjach i sile autentyczności rozmawia Gosia Michalska.
Ciekawi świata.
kiedyś dużo bardziej myślałem, że muszę wrzeszczeć, żeby osiągnąć jakiś sukces, że ten mój drag był dużo bardziej wrzaskliwy i zbuntowany, a teraz wiem o tym, że żeby być usłyszanym, nie muszę podnosić głosu. Mogę po prostu być bardzo stanowczą, ale z klasą osobą w dragu. Ja teraz szukam tej klasy mocno. Drag to jest sztuka kreowania postaci. Kiedyś się przejmowało, że drag to jest tylko chłop przebrany za babę, ale jest to bzdurą. Już teraz na pewno jest to bzdurą, ale było to bzdurą od zawsze. Osoba performerska wymyśla sobie postać, jaką chce kreować i ona jest tożsama z tą osobą performerską i ją kreuje przez makijaż, przez kostium. To wszystko jest bardzo intymne. Łatwo się potknąć z góry, narzucając temu bardzo tożsamościowy charakter. To może mieć tożsamościowy charakter. Moim zdaniem nie powinno to być startem do rozmowy o dragu.
Jaka jest w ogóle twoja historia z dragiem? Czy to był pewien objaw buntu?
Zaczęło się dużo wcześniej, niż w ogóle miałem się przeciwko czemu buntować. W zasadzie dla mnie ważnym wydarzeniem było, gdy miałem 7 lat i poznałem grę komputerową, w której bohaterką była Lara Croft. I jako dzieciak się wygłupiałem i przebierałem się za Larę. Ale zawsze mnie fascynowało, gdzieś podskórnie jako dzieciak zawsze odczuwałem niezgodę na takie stereotypowe i formalne przepisywanie wyglądu do płci. Zawsze mnie bardziej interesowało te stroje moich koleżanek, jak byłem dzieckiem, że one mają fantastyczne sukienki, kolorowe paznokcie, jakieś takie doczepy. Pamiętam, że były takie warkoczyki na plażach i mnie to po prostu fascynowało i nie zgadzałem się z tym, czemu ja tego nie mogę mieć. I z taką myślą dorastałem i przeciwko temu się buntowałem, więc ja bym powiedział, że podejście queerowe było we mnie od zawsze. Gąsiu to jest 200% maćka. Cała ta zbroja jako drag queen, czyli ten mocny makijaż, te niewygodne, ale jednak dające siłę szpilki na wysokim obcasie, ten związany gorset, który jednocześnie blokuje oddech, ale daje postawę pewności siebie, to wszystko buduje mnie jako 200%.
Czy w takim razie w swojej postaci masz coś, co cię inspiruje w Gąsiu, co przekładasz na codzienność?
To tak przez siebie przepływa, że ja bym nie umiał nazwać jednej rzeczy. To, co mi dała postać dragowa, to, że zacząłem ją kreować profesjonalnie lat temu, już około 9, bardzo wpłynęło na mnie jako Maćka na co dzień. Dało mi dużo odwagi. Możliwość tworzenia sztuki dragowej na pewno wpłynęło też na Maćka, ale w jaki sposób, żeby to tak nazwać konkretnie, nie umiem. I dobrze.
Z drugiej strony, jeżeli chodzi o twoją postać dragową, co cię inspiruje w tym, albo może kto cię inspiruje?
To też nie umiem powiedzieć, że biorę inspirację z i dwukropek i wymienię ci 5 osób. Nie jestem w stanie. Ja dużo zbieram inspiracji. Dla mnie inspirujące są, wbrew pozorom, bardzo inspirujące są dla mnie skanseny na przykład i w ogóle sztuka ludowa, którą gdzieś tam w drobnych gestach przekazuję w swoim dragu. Nie zawsze to jest widoczne na zewnątrz, ale ja o tym wiem i to mi daje tą siłę jakąś tam do tworzenia, do wymyślania tej postaci. Inspiruję się też innymi postaciami, jeżeli chodzi o postawę, o gest, o ruchy. Inspirującą dla mnie postacią jest najsłynniejsza drag queen na świecie, RuPaul, który mimo wielu przeciwności zrobił ogromną karierę, ale to nawet nie o karierę chodzi, co o profesjonalizm, jaki on w drag wprowadził.
To czy może masz coś w swojej garderobie, co uważasz, że najbardziej ciebie pokazuje?
To jest ten przegląd rzeczy od dawnych rzeczy, które na przykład ubierałem na siebie 9 lat temu. Zostało ich już tylko kilka. Do teraz, jak zobaczyłem ten rozwój, jak mój drag się zmienił razem z Maćkiem. Drag ma to do siebie, że się rozwija razem z twórcą, jak każda dziedzina sztuki, tak? Malarz zupełnie na przełomie swojego rozwoju zupełnie inne obrazy tworzył na początku kariery i na końcu. I nawet nie chodzi o to, które były lepsze, czy ładniejsza kreska, tylko po prostu bardzo często są inne opowieści. To samo jest z dragiem. Mój drag na początku był bardzo zbuntowany. Robiono oczywiście tanim kosztem, bo nie było na to żadnych pieniędzy. Teraz oczywiście wydaje więcej, te rzeczy są bardziej jakościowe, ale nie tylko o to chodzi. To też o to, co się pozmieniało w moim postrzeganiu rzeczywistości. Tutaj to zabrzmi groźnie, że drag jest jak terapia, no bo to nikt tego nigdy nie zbadał, więc jest to odważne stwierdzenie. Ale zadziałało na mnie terapeutycznie na pewno, no bo po prostu jakby coś tworzyłem, wyzwalało to jakieś emocje, więc tak, na pewno to na mnie wpłynęło i na pewno to się zmieniło.
A co uważasz o świadomości Polaków, albo ogólnie gdziekolwiek jesteś, to nie musimy teraz też tego generalizować, na temat dragu? Czy inni wiedzą, jak się wypowiadać, czy może intencjonalnie, albo nieintencjonalnie potrafią czasami urazić?
Jeżeli ktoś uraża nieintencjonalnie, to na ogół się nie czuje urażony. W intencjonalności jest właśnie bardzo ważny wyraz intencji. Czyli jeżeli ktoś nie rozumie, nie wie i mówi na przykład na temat mojej sztuki, czy w ogóle się wypowiada na temat rzeczywistości, ale po prostu jej nie rozumie, bo różne ścieżki życia różnie prowadzą nas wszystkich, to mnie to nie będzie urażało wtedy, bo wierzę, że ta osoba jest otwarta na dialog i na przykład na poznanie. Natomiast w intencjonalności jest sedno, że jeżeli ktoś intencjonalnie mnie uraża, no to wtedy czuję się urażony i nie będę się z tym kłócić, ale też już nie jestem osobą, która tak bardzo walczy jak kiedyś. Po prostu ja wiem, że w wielu sytuacjach ja mogę mieć rację i tak, jeżeli chodzi o sztukę dragu, to no, świat się coraz bardziej otwiera i Polska też się coraz bardziej otwiera i naprawdę Polki i Polacy są bardzo ciekawi tej sztuki. Są fantastyczne drag queen, które robią swoje show po mniejszych miejscowościach i tam też mają fulę ludzi, więc ludzie są tego ciekawi, przychodzą, a to, że czasem media pokazują nasze najgorsze zdjęcia, żeby robić z nas potwory, no to już świadczy o ich złych intencjach, ale to nie możemy się tym za bardzo przejmować, bo po co się tym przejmować.
A jaki ty masz cel jako osoba drag queen?
Ładnie to powiedziałaś. Jaki ja mam cel? Czasem ludzie mówią, czy masz jakąś misję. To misji nie mam żadnej. Ja wolę mówić, czy mam sprawę do załatwienia i spraw mam do załatwienia pełno. Nie stawiam sobie tego jako celu, że chcę, żeby świat się otworzył na sztukę drag, tylko po prostu krok po kroku, starając się jak najbardziej, jak najlepiej, najbardziej profesjonalnie doprowadzić do tego, że to ludzi zaciekawi. Bardziej próbuję taki cel o takie otworzenie się świata osiągnąć jakoś tak może podświadomie, ale nie jest to moim wyznacznikiem w działaniu. Moim wyznacznikiem w działaniu jest to, żeby wykonać rzecz najbardziej profesjonalnie, twórczo i dobrze.
Jak słyszeliśmy, świat jest pełen dźwięków, emocji i historii, które naprawdę warto czasami usłyszeć. To był wieczór pełen kolorów, emocji i ciekawych ludzi, no bo właśnie taki jest świat, kiedy patrzy się na niego z otwartością. A my w Ciekawych Świata słyszymy się już za tydzień. Kłaniam się pięknie, Joanna Dibina.
Ciekawi świata.